Rozpoczynamy serwis informacyjny. Ojciec Święty Franciszek apeluje do wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla prześladowanych chrześcijan. W poniedziałek po Wielkanocy papież spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra podczas południowej modlitwy Regina Celi. Ojciec Święty nawiązał do tematu prześladowań chrześcijan, pozdrawiając członków włoskiego ruchu Shalom, który zakończył sztafetę Solidarności. Akcja miała na celu uwrażliwienie opinii publicznej na dyskryminację wiernych na świecie. Papież zaapelował o modlitwę i materialne zaangażowanie w obronie naszych braci i sióstr, którzy są dziś zabijani z powodu wiary.
Oni są świadkami wiary, męczennikami czasów obecnych. Jest ich bardzo wiele. Jest ich więcej niż w pierwszych wiekach prześladowań chrześcijaństwa. Zachęcam, aby społeczność międzynarodowa nie pozostawała w milczeniu i obojętności wobec tej niedopuszczalnej zbrodni. Zbrodni, którą jest niepokojące, pozbawione najbardziej podstawowych praw człowieka, prześladowanie.
W swoim rozważaniu przed modlitwą Regina Celi Ojciec Święty powiedział, że dobra nowina o zmartwychwstaniu Chrystusa powinna być niesiona innym w każdym środowisku.
Wiara w zmartwychwstanie Jezusa i nadzieja, którą On nam przyniósł, to najpiękniejszy dar, który chrześcijanin może i powinien ofiarować braciom. Wszystkim. I każdemu powtarzajmy niestrudzenie. Nie męczmy się powtarzać. Chrystus zmartwychwstał. Powtórzmy to teraz na tym placu razem wszyscy. Chrystus zmartwychwstał. Kolejny raz. Chrystus zmartwychwstał.
Na zakończenie papież Franciszek zachęcał wiernych do czytania każdego dnia fragmentów Ewangelii, gdzie jest opisana tajemnica zmartwychwstania. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wielki Poniedziałek w Hiszpanii w większości regionów był dniem pracującym. Świętowały go między innymi Katalonia, Walencja i Kraj Basków. W tych regionach na stołach nie mogło zabraknąć przysmaku, zwanego Mona de Pascua. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Zgodnie z tradycją, w niedzielę wielkanocną rodzice chrzestni wręczają swoim chrześniakom tak zwaną Mona de Pascua. Jest to okrągłe ciasto z jajkiem w środku. Teraz coraz częściej jest ono zastępowane jajkiem z czekolady. Po hiszpańsku Mona znaczy małpa. Ale nie chodzi o żadną małpę wielkanocną. W języku arabskim słowo munna oznaczało dawniej dar wręczany muzułmańskim panom przez poddanych. Mona de Pascua jest więc wielkanocnym prezentem, który dzisiaj spożywa się w rodzinie lub w gronie najbliższych przyjaciół. Jeśli sprzyja pogoda, to wszyscy wyjeżdżają poza miasto na piknik. Nic więc dziwnego, że poniedziałek wielkanocny jest często nazywany Dniem Mony. Mona de Pascua jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wielkanocnych. Wystarczy przejść się ulicami Barcelony, a szczególnie słynną Ramblą. Cukiernie rywalizują ze sobą o to, która przygotuje najwymyślniejszą monę z czekolady. Niekiedy są to prawdziwe dzieła sztuki. Nic sobie z tego nie robią dzieci, dla których najważniejsza jest czekolada.
Poniedziałek był drugim dniem świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Tego dnia, zgodnie z tradycją, obchodziliśmy tak zwanego śmigusa dyngusa. Kiedyś były to dwa odrębne zwyczaje. Śmigus oznaczał smaganie rózgami po nogach i udach, natomiast dyngus oblewanie wodą i zbieranie datków stanowiących wielkanocny okup. Doktor Aldona Plucińska, etnograf, wskazuje, że wielkanocny poniedziałek jest dniem życia i uroczystością wszystkich kobiet.
W tym dniu my kobiety wszystkie świętujemy. Te małe, które będą dawały życie, te, które w tym momencie wydają potomstwo na świat i te, które już wydały sędziwe mamy, babcie, dostojne starsze panie. W tym dniu to my otrzymujemy kolędę. Tak jak w przyszłości otrzymywano kolędę wiosenną, w miastach panie były obdarowywane jajkami ze złota. To jest ważne, ponieważ to jest ogromna symbolika. Złoto, ten kruszec, metal symbolizuje milczenie w przeciwieństwie do srebra, które jest mową. Te jajka były jeszcze dodatkowo nadziewane perełkami na przykład albo diamencikami. Stąd później forma tego jajka w słodkości.
Niestety w ostatnich latach pogoda nie sprzyjała do tego, aby obficie lać wodą. Podobnie było w tym roku. Jednak dla chcącego nic trudnego. Pomysłów do polania wodą jest mnóstwo, mówi pani Elżbieta z Rzeszowa.
Jeżeli jesteśmy rodziną w domu, no to jakieś tradycyjne, takie delikatne pokropienie wodą. Tyle, tym bardziej, że pogoda teraz nie bardzo służy na jakieś takie, jak to bywało jeszcze 10-15 lat temu, bo młodzi by bardzo chętnie jeszcze wyszli na ulicę i się oblewali wodą, ale no pogoda jest taka, jaka jest.
Nierozważna zabawa z polewaniem wodą dla niektórych zakończyła się 500-złotowym mandatem. 16 osób zginęło, 246 osób zostało rannych w 185 wypadkach. To jeszcze nie ostateczny bilans wydarzeń na drogach minionych świąt wielkanocnych. Policjanci zatrzymali aż 806 nietrzeźwych kierowców. Najwięcej osób pod wpływem alkoholu policjanci zatrzymali w sobotę, bo aż 312. Najtragiczniejsza była jednak niedziela, choć tego dnia doszło do najmniejszej liczby wypadków, bo 35. Zginęło w nich jednak 5 osób, a 56 zostało rannych, mówi młodszy aspirant Dawid Marciniak z Wydziału Prasowego Komendy Głównej Policji.
Ta liczba nas martwi, każdy jeden przypadek, każdy jeden wypadek, do którego musimy pojechać i każda jedna ofiara śmiertelna, o której musimy powiadomić najbliższych, to dla nas trudne zadanie, ale oczywiście jesteśmy po to, by ludziom pomagać, by dbać o ich bezpieczeństwo. W tych dniach świątecznych bardzo wielu policjantów pełni służbę na drodze, jesteśmy po to, by pomagać, by wspierać, ale jednocześnie też przypominamy, że nie będziemy tolerować niewłaściwych zachowań kierowcy, którzy w sposób szczególny będą narażali innych na niebezpieczeństwo, będą w sposób szczególny łamali przepisy, mogą się spodziewać tego, że policjanci za pokwitowaniem zatrzymają i prawo jazdy, a jeżeli ktoś odważy się jechać, będąc nietrzeźwym, wsiądzie za kierownicę, będzie odpowiadał za ten czyn przed sądem karnym.
W 2014 roku na polskich drogach doszło do prawie 35 tysięcy wypadków, w których zginęły 3202 osoby, a ponad 42 tysiące zostało rannych. Głównymi przyczynami wypadków były nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Służby coraz częściej zwracają się do sądów o zgodę na zakładanie podsłuchów, wynika z informacji prokuratury generalnej przedstawionej w Senacie. W ubiegłym roku sądy zgodziły się na stosowanie tego typu czynności operacyjnych w stosunku do 522 osób. To o ponad 900 więcej niż w 2013 roku. Informacja objęła wnioski, które skierowały do sądów poprzez prokuratury takie służby jak policja, ABW, CBŚP czy SKW. Poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, powiedział, że w Polsce służby specjalne odgrywają dużą rolę w życiu politycznym, a także obywateli.
Tak być nie może. My po zmianie władzy w Polsce przede wszystkim przywrócimy stanowisko ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, ministra konstytucyjnego, który będzie nadzorował służby. Wyposażymy go w większe uprawnienia i zwiększymy uprawnienia Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych do kontroli rządu i służb pod kątem zgodności z prawem i prawidłowości działania, również z prawem wglądu do materiałów i czynności operacyjnych, bo tylko tak można skutecznie kontrolować tajne służby, które nie mogą żyć własnym życiem, a w Polsce po 25 latach w znacznym stopniu one własnym życiem niestety żyją.
Podsłuchy i inne formy kontroli operacyjnej może obecnie stosować 9 służb specjalnych. Na założenie przez nie podsłuchu operacyjnego musi wyrazić zgodę prokurator generalny oraz sąd. Można to robić tylko w celu wykrycia najgroźniejszych przestępstw oraz gdy inne środki zawiodą. Ponad 5 milionów złotych straty zanotowała w ubiegłym roku spółka Przewozy Regionalne. Prezes przewozów Tomasz Pasikowski podkreśla, że jest to strata 10 razy mniejsza niż w 2013 roku, kiedy to wyniosła 54 miliony złotych. W tym roku planowany jest zysk na poziomie 200 tysięcy złotych. Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, podkreśla, że spółka miałaby jeszcze lepszy wynik finansowy, gdyby nie zwolnienia i tworzenie nowych spółek.
Ten wynik finansowy pokazuje, że przy dobrym zarządzaniu, przy spółce ogólnopolskiej, można ludzi na kolej przyciągnąć i może być to firma, która daje dobrą ofertę dla podróżnych. Dlatego tak bardzo naciskamy niestety bezskutecznie na panią minister i na panią premier na reformę segmentu przewozów regionalnych, powstrzymanie powstawania drogich, nieefektywnych spółek wojewódzkich i zmianę w ustawie o usamorządowieniu przewozów regionalnych w taki sposób, ażeby można było dać spójną, ogólnopolską ofertę dla naszych podróżnych.
Obecnie głównym celem jest przeprowadzenie planowanej restrukturyzacji przewozów regionalnych. Plan zakłada, że Skarb Państwa zasili kwotą 750 milionów złotych Agencję Rozwoju Przemysłu, a przewozy regionalne wyemitują udziały, które obejmie ARP. Gotówka wpłynęłaby wtedy do spółki. Agencja stałaby się większościowym udziałowcem przewozów regionalnych. 600 milionów złotych przeznaczone zostałoby na oddłużenie spółki, a 150 milionów na jej restrukturyzację, w tym modernizację taboru. Plan poparło większość marszałków województw. Obecnie trwają z nimi negocjacje w sprawie podpisania 5-letnich kontraktów na świadczenie usług. Niewykluczone, że na Ukrainie odbędzie się referendum w sprawie struktury państwa. Gotowość do przeprowadzenia głosowania wyraził prezydent Ukrainy Petro Poroszenko na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej. Jednocześnie zaznaczył, że w dalszym ciągu jest przeciwny pomysłowi federalizacji państwa, który popiera Rosja, lecz opowiada się za decentralizacją władzy na rzecz regionów. Według prezydenta Ukrainy federalizacja może zburzyć jedność. Wyraził przekonanie, że naród ukraiński nie dopuści, by tak się stało. W lutym w stolicy Białorusi pod egidą przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec zawarto porozumienie zakładające m.in. rozejm między ukraińską armią a prorosyjskimi separatystami. Prezydent Poroszenko powiedział wówczas, że Ukraina zawsze będzie w pełni niepodległym, unitarnym państwem i nie ma ustaleń w sprawie autonomii regionów czy federalizacji kraju. Władze Grecji zapewniają, że do piątku spłacą kredyt od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała szefowa funduszu Christine Lagarde. Chodzi o 450 milionów euro. Lagarde spotkała się w Waszyngtonie z greckim ministrem finansów. Zapewniała, że fundusz jest gotowy do współpracy. W ostatnich dniach pojawiły się sygnały ze strony greckich władz, że mogą być kłopoty ze spłatą zadłużenia, a kraj będzie musiał wybrać 9 kwietnia między spłaceniem raty a wypłaceniem pensji i emerytur. Później zaczęto dementować te informacje. Według źródła, na które powołuje się agencja Reutera, państwo greckie ma środki wystarczające do 20 kwietnia. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.